Witam Państwa serdecznie w podsumowaniu materiału szkoleniowego. Na wstępie chciałabym poinformować, że materiały przeze mnie opracowane opierają się na najnowszej literaturze popularno-naukowej oraz na badaniach naukowych, jak również na mojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Chciałabym również poinformować Państwa, że nie wszystkie kwestie są wyczerpane, dlatego że nie sposób jest omówić całości tematu, który jest bardzo obszerny. Dlatego myślę sobie, że jeżeli któreś sprawy bardzo Państwa zainteresują, to ten materiał szkoleniowy staje się po prostu inspiracją do tego, by zgłębiać wiedzę w tym obszarze tematycznym. Zacznijmy w takim razie. Na wstępie może skupmy się na tym, żeby omówić obszary przemocy i innych zagadnień z tym związanych. Analizując literaturę przedmiotu, możemy zauważyć, że najczęściej opisywany w odniesieniu do środowiska rówieśniczego jest właśnie problem przemocy. Ale żeby to zrozumieć, to wszystko, co dzieje się w relacjach uczniów, trzeba omówić też inne zjawiska, na przykład złość albo agresję oraz właśnie przemoc, która jest często naprzemiennie nazywana dręczeniem w takich sytuacjach rówieśniczych. Możemy zauważyć, że te właśnie trzy zjawiska tworzą taki zamknięty krąg. Pojawia się złość, agresja, a następnie przemoc i znowu od przemocy przechodzimy do złości i tak w kółko. Czym jest zatem agresja? Jest to zjawisko, które jest widoczne. To jest agresja fizyczna. Jest to zachowanie, na które zwracają uwagę nauczyciele, bo nie trudno jest go nie zauważyć. W wyniku agresji zostaje wyrządzona jakaś krzywda, szkoda na osobie. Są też osoby, które ukrywają akt agresji, który miał miejsce, albo mówi się otwarcie o tym i osoby na przykład chodzą do dorosłych i informują o tym, co się wydarzyło. W przypadku agresji psychicznej, czyli werbalnej, jest troszkę inaczej i trudniej ją rozpoznać. Agresja ta najczęściej jest sposobem reakcji na pewne zdarzenia i sytuacje. Bardzo często to właśnie złość, która jest emocją, rozpoczyna ten cykl destrukcyjnych zachowań i później następuje agresja i przemoc. Natomiast sama złość nie wyrządza krzywdy innym, ale może spowodować dużo takich trudności osobie, która nie potrafi sobie poradzić z tą emocją i ją tłumi. Może to prowadzić do naprawdę dużego napięcia emocjonalnego, dlatego że ta energia, bo złość niesie ze sobą ładunek energetyczny, i ta energia, która płynie ze złości, musi zostać rozładowana. Jeżeli to nie nastąpi, to może prowadzić do frustracji, a następnie do zachowań agresywnych i krzywdzenia innych osób. Trzeba podkreślić, że nie zawsze agresja prowadzi do przemocy. Jeżeli uczeń przejawia agresywne zachowania, to nie oznacza, że będzie stosował przemoc i stanie się dręczycielem. Może teraz zastanówmy się nad tym, czym różni się agresja od przemocy. Myślę sobie, że można by wymienić kilka takich punktów. Po pierwsze, to brak równowagi sił między ofiarą i sprawcą z widoczną przewagą dręczyciela właśnie w przypadku przemocy. Po drugie, agresja ma charakter taki incydentalny bardziej, a przemoc jest takim zaplanowanym, długofalowym zjawiskiem. Następnym punktem może być to, że jeżeli mówimy o agresji, to występują takie naprzemienne role. Nie ma takiego jakby stałego podziału na role sprawcy i ofiary, tak jak jest w zjawisku przemocy. W agresji to występuje naprzemiennie, dlatego że tutaj osoby się wymieniają tymi rolami w zależności od sytuacji. I ostatni już punkt tego podsumowania i jakby odróżnienia tego, czym jest agresja, a czym przemoc. Ostatni punkt mówi o tym, że cechą charakterystyczną przemocy jest taka intencjonalność. Natomiast w przypadku agresji mamy do czynienia bardziej z impulsywnością. Myślę sobie, że ten temat wyczerpaliśmy i teraz chciałabym, bo reszta takich ważnych kwestii była już omówiona w materiale szkoleniowym i dlatego teraz chciałabym przejść do omówienia tego, w jaki sposób my możemy reagować. I chciałabym Państwu zaproponować dwa takie z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia ważne programy, z których można dużo czerpać. Pierwszy program to jest Kiwa i program ten został wprowadzony, a w zasadzie opracowany przez naukowców uniwersytetów w Turku w Finlandii i jest on finansowany ze środków fińskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury. W Finlandii 90% szkół ogólnokształcących właśnie zarejestrowanych jako szkoły Kiwa wdrażające tenże program. Obecnie licencjonowani partnerzy Kiwa działają również w Belgii, Estonii, Luksemburgu, Holandii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Ten program jest naprawdę fenomenalny i teraz chciałabym Państwu opisać i scharakteryzować właśnie na czym program ten polega. Jeżeli zastanawiamy się nad uczestnictwem, to musimy wiedzieć o tym, że chcąc przystąpić do programu, należy przejść proces rekrutacyjny i jest on oparty na szeregu szczegółowych badań placówki, zakończony uzyskaniem tytułu licencjonowanego partnera. W naszym kraju jeszcze żadna szkoła nie zgłosiła chęci realizacji programu, ale nie oznacza to, że nie ma takiej możliwości. Wręcz przeciwnie, organizatorzy programu wciąż poszukują nowych partnerów. Szczegóły dotyczące współpracy dostępne są na oficjalnej stronie internetowej tego programu. Ta strona to www.kiwaprogram.net. I ten program działa w oparciu o taką koncepcję i jest oparty na trzech filarach. Pierwszy filar to zapobieganie, drugi filar to interwencja, a trzeci to monitorowanie. Kolejno możemy się skupić na tym, kto jest odbiorcą i jaki jest czas realizacji programu. No to odbiorcami są grupy uczniów od 6 do 16 roku życia. Jest brak ram czasowych całkowitych. No i jest taki podział też później, jeżeli chodzi o szczegółowość wieku, klasy 1 do 3 i w fińskim systemie edukacji to są uczniowie w wieku od 6-7 lat do 9, czyli podobnie jak u nas. Klasy 4-6, uczniowie w wieku od 10 do 12 lat i klasy 7-9, uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Teraz skupmy się nad tym, jaki ten program wymaga zaangażowania od nas i jakie są wymagane interakcje. Prowadzący ten program mogą być bierni, wymaga się od nich dużej, mogą być wierni, a, bierni, przepraszam, ale wymaga się od nich dużej aktywności i ciągłego zaangażowania się poprzez podejmowanie wskazanych działań oraz raportowania o ich przebiegu i skuteczności. Dlatego ta bierność jakby dyskwalifikuje albo obniża jakość świadczonych w ramach tego programu usług. Narzędzia online dostarczają rocznej informacji zwrotnej dla szkół oraz podsumowania uzyskanych wyników, czyli mamy dostępne narzędzia online, z których możemy korzystać. W szkołach powoływane są zespoły dla danej klasy. W skład każdego wchodzi wychowawca oraz trzech innych nauczycieli lub też pracowników niepedagogicznych. Ich zadaniem jest obserwacja, reakcja w razie ujawnienia przemocy oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tego zjawiska. Jaka jest strategia tego programu? Program w dużym stopniu skupia się na obserwatorach, czyli świadkach przemocy. Jak wspomniałam też w materiale szkoleniowym, rola tych świadków jest naprawdę ogromna. Dlatego też tutaj staramy się tych świadków uczulać, otaczać jakąś taką większą opieką i wsparciem, a także rozwijać w nich kompetencje, które będą pomagały przeciwstawiać się tej przemocy i reagować w razie jej wystąpienia. Właśnie te działania, które jakby angażują w dużym stopniu świadków, są w pełni uzasadnione faktem, że często to właśnie od tych obserwatorów zależy, czy przemoc nadal będzie stosowana. Kwestią, która wpływa na atrakcyjność, na takie atrakcyjne postrzeganie przez młodych ludzi tego programu, jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program ten bazuje na filmach oraz na grach komputerowych, które są grami symulacyjnymi. Uczniowie, grając w tę grę, mogą wcielić się w rolę sprawcy, ofiary albo obserwatora. Mogą też decydować, jak zachować się w danej sytuacji. W sytuacji np. obrażania słownego lub przemocy fizycznej. Gry te zawierają szereg wskazówek dotyczących sposobu rozmawiania z ofiarą, uczą szacunku do drugiego człowieka, empatii oraz zasad funkcjonowania w grupie np. Formą sprawdzenia umiejętności zdobytych podczas tego spędzania czasu przed ekranem i nabywania różnych umiejętności i wiedzy jest organizacja takich spotkań twarzą w twarz. Najważniejszą taką kwestią, która w mojej ocenie jest podsumowaniem tego programu, w zasadzie jest to, że niczego nie narzuca się uczniowi, nie wymusza się na nim, nawet na sprawcy. Nie wymaga się tutaj od ucznia tego, aby miał potrzebę i powiedział przepraszam i okazał skruchę. Tutaj kładzie się nacisk na to, żeby uczeń zrozumiał to i doszedł sam do tej potrzeby i do tego, by jego słowa i reakcje jakby dojrzewały w czasie i wymagały przemyślenia oraz zrozumienia. Przejdźmy zatem do omówienia kolejnego programu, jakim jest metoda wspólnej sprawy. Ten program z kolei nie jest programem profilaktycznym, a jest programem interwencyjnym. I tutaj podejmuje się wszelkie działania dopiero w sytuacji, kiedy przemoc zostanie ujawniona. Te działania podejmuje się na takich trzech głównych poziomach. Pierwszy poziom jest oparty na indywidualnych rozmowach ze wszystkimi osobami, które są zaangażowane w sprawę, czyli ze świadkami, sprawcami i ofiarami. Rozmowy organizuje się na osobności, tak aby uczniowie nie mieli okazji do tego, by wzajemnie się kontaktować ze sobą, na przykład w trakcie przerw. Rozpoczyna się od tej osoby, która ma najsilniejszą pozycję w grupie. Pierwsze spotkanie, jak pewnie Państwo przypuszczacie, jest kluczowe, dlatego że to od niego zależy przebieg i wynik kolejnych działań, które będą podejmowane. Ważnym jest, by na zakończenie każdej rozmowy uzyskać zgodę ucznia, ofiary i agresora na to, by wprowadzić w najbliższych dniach te propozycje, które podali uczniowie, a propozycje dotyczą zmiany zaistniałej sytuacji. Na tym poziomie pojawiają się różne trudności, zresztą jak na każdym poziomie, ale na tym możemy tutaj wskazać takie trudności, jak na przykład brak pomysłu ze strony ucznia na rozwiązanie tej sytuacji, albo uczeń podaje jakieś absurdalne, trudne do wykonania rozwiązania, które nie wpłyną na poprawę sytuacji, albo wskazuje też rozwiązania, w których nie bierze bezpośrednio udziału. I też taką podstawową trudnością, która bardzo często występuje, to jest brak chęci współpracy ze strony ucznia. Na kolejnym, czyli na drugim poziomie następuje sprawdzanie, czy uczniowie stosują się do tego, co zostało zaplanowane. Podejmowane są na tym poziomie rozmowy indywidualne, które przebiegają bardzo podobnie do tych organizowanych na poprzednim poziomie. Prowadzący tutaj zauważa i docenia fakt, że uczniom na przykład udało się dotrzymać obietnicy i wdrażają te zaproponowane rozwiązania, a jeśli nadal występuje przemoc, to po raz kolejny są wdrażane te rozwiązania, działania i tak aż do uzyskania zamierzonych efektów. Na ostatnim, trzecim poziomie prowadzone są takie rozmowy grupowe. Celem jest uzyskanie zgody wszystkich uczniów na kontynuowanie tych zmian dotyczących zachowań agresywnych w długotrwałym czasie. Zaleca się, by przed taką rozmową spotkać się indywidualnie najpierw z ofiarą i zachęcić ją do tego, że pomimo zaistniałej sytuacji, żeby spróbowała przedstawić jakiś pozytywny zwrot czy jakąś pozytywną cechę, komentarz na temat sprawcy czy sprawców. Na tym spotkaniu grupowym ważne jest, aby każda uczestnicząca w spotkaniu osoba była indywidualnie powitana i zapewniona o tym, że podjęte przez grupę działania mają olbrzymie znaczenie dla poprawy sytuacji. Następnie każdy uczeń właśnie przekazuje pozytywy na temat ofiary oraz ofiara na temat sprawcy. Na zakończenie spotkania grupa powinna podać propozycje uzgodnień, działań, aby ta wprowadzona wcześniej i sprawdzona strategia została przedłużona i jakby dalej funkcjonowała w tej przestrzeni szkolnej. Po kilku tygodniach konieczne jest przeprowadzenie kolejnego spotkania takiego kontrolnego. W tym programie dodatkowo można wspierać się też innymi programami dotyczącymi kontrolowania złości i zachowań, rozwijania zachowań prospołecznych. Myślę sobie, że te dwa programy są niezwykle ważne i warto czerpać z nich, jeżeli nie w całości wprowadzać w swoje działania, to przynajmniej w elementach, dlatego że dwa te programy angażują też w dużej mierze świadków, co jest niezwykle istotnym w sytuacji przemocy i też jakby wprowadzają takie długotrwałe działania, które mają na celu rozwiązanie problemu na dłuższy czas, a nie tylko podejmowanie interwencji i zakończenie sytuacji wspierania wszystkich osób, które biorą udział w zdarzeniu przemocowym. Ja chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę, za to, że poświęcili Państwo czas i pogratulować tego, że ukończyli Państwo ten kurs. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości.